Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, wersety od 1 do 12, to jest strona 1030 Biblii Warszawskiej. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. I otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam zło rzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. To jest Boże Słowo. Pomódlmy się. Panie, potrzebujemy Twojego Słowa, potrzebujemy tego duchowego pokarmu, Panie, tego duchowego chleba i proszę Ciebie, Ojcze, niech to Słowo dzisiaj nasyci nas, niech to Słowo da nam zachętę, niech to Słowo da nam, niech pobudzi nas, Panie, do wzrostu, do aktywności, Panie. Proszę Ciebie, Ojcze Święty, żebyś mówił do nas przez to Słowo. I Panie, żebyś przemieniał nasze myśli, żebyś przemieniał nasze serca, Ojcze. Aby to Słowo pracowało w nas, żeby Duch Święty używał Go, ożywiał Go w naszych uszach, w naszych sercach, abyśmy mogli być nie tylko słuchaczami, ale też i wykonawcami Słowa, Panie. Żebyśmy mogli wierzyć, żebyśmy mogli przyjąć z gotowością to Twoje Słowo, Panie, Twoje nauczanie, Panie Jezu. Dawaj nam zrozumienie tego, Ojcze. Proszę Ciebie, Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Pan Jezus zaczyna swoje kazanie na górze od opisu chrześcijanina. Mówi o tym, jakie osoby są błogosławione i na czym to błogosławieństwo polega. Ale to wszystko jest opisem chrześcijanina, a nie jakichś grup osób, które na przykład są ubogie w duchu. Inna grupa zaś będzie czystego serca. Nie. To wszystko, ten cały opis idzie ze sobą w parze. Bycie ubogim w duchu prowadzi do bycia zasmuconym, co z kolei prowadzi do bycia łagodnym i tak dalej. Więc chrześcijanin jest osobą, która jest uboga w duchu, która jest zasmucona, która jest łagodna, która jest głodna i spragniona sprawiedliwości, która jest miłosierna, która jest czystego serca, która jest krzewiącą pokój. Jak do tej pory, no można powiedzieć, wszystko gra, wszystko git, wszystko pięknie. Ale na tym Pan Jezus nie kończy, ponieważ Pan Jezus w wersecie 10 mówi: błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Więc do tego opisu chrześcijanina dodaje jeszcze jedną cechę. Jest to bycie prześladowanym za sprawiedliwe postępowanie. Prześladowanie z powodu sprawiedliwości. To znaczy prześladowanie, które jest prześladowaniem za podobieństwo do Chrystusa, za naśladowanie Chrystusa. Więc to świadczenie prześladowania jest z gruntu, można powiedzieć, z gruntu, czy też z góry wpisane w bycie chrześcijaninem. Nie można być chrześcijaninem i nie doświadczyć prześladowania, ponieważ te dwie sprawy zawsze idą ze sobą w parze, w mniejszym lub większym stopniu. I kiedy myślimy o prześladowaniu, to jaka myśl pojawia się nam w głowie? Czy jeżeli mówimy o prześladowaniu, to czy czasem automatycznie nie myślimy o męczeństwie, o męczeńskiej śmierci, o oddaniu życia za prawdę, o byciu zabitym za wiarę w Pana Jezusa Chrystusa? Otóż oczywiście, zabicie kogoś za to, że wierzy w Zbawiciela, jest prześladowaniem. Nie ma kwestii. Ale nigdy nie wolno nam ograniczać kwestii prześladowania tylko i wyłącznie do zabijania kogoś za wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Są różne formy prześladowań. I o tym uczy nas Pan Jezus właśnie w wierszu 11, gdzie jest napisane z innego tłumaczenia, trochę korzystam. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Chociaż jest to z Biblii Warszawskiej, w Biblii Ekumenicznej jest troszeczkę inaczej, ale mniej więcej sens jest ten sam. Więc i w wersecie 12 Jezus dodaje, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Więc na czym polega prześladowanie? Prześladowanie polega też na tym, że ktoś ci ubliża z powodu tego, że jesteś wierzącym w Pana Jezusa Chrystusa. Ktoś złorzeczy ci, tak? Czy też mówi źle o tobie, czy też mówi kłamliwie o tobie, żeby sprowadzić na ciebie wszelkie zło, jak tu jest opisane. Dlatego nie możemy mówić, że jeśli ktoś nie został zabity za wiarę, to de facto nie jest prześladowany. Jeżeli ubliżają ci, jeżeli mówią na ciebie obraźliwie z powodu twojej ufności ku Jezusowi, to jest to prześladowanie. Tak też prześladowali proroków w Starym Testamencie. Jeżeli ktoś próbuje oczernić ciebie z powodu twojej wiary w Pana Jezusa Chrystusa, to jest to forma prześladowania. W tym tygodniu świat obiegła informacja o małżeństwie chrześcijan, którzy w Pakistanie zostali spaleni w piecu. Jaki powód podano? Obraza Koranu. Spalenie Koranu. Małżeństwo to pracowało w cegielni. Ponieważ płaca była bardzo niska, no stwierdzili, że rezygnują. I kiedy właściciel cegielni się dowiedział, rozpuścił informację o tym, że to małżeństwo dopuściło się obrazy islamu poprzez spalenie ich świętej księgi. Tłum szybko chwycił tą informację i tych biednych ludzi spalili. Więc prześladowanie nie zaczęło się ich spaleniem. Prześladowanie zaczęło się, kiedy zostali fałszywie oskarżeni o coś, czego nie zrobili. Kiedy mówiono na nich kłamliwie wszelkie zło. Śmierć po prostu zakończyła to prześladowanie. Więc są różne formy prześladowania. Prześladowanie to nie tylko śmierć. W krajach muzułmańskich, ale nie tylko, oczywiście zabijanie chrześcijan będzie na porządku dziennym. W krajach zachodu chrześcijanie są prześladowani w inny sposób. Na przykład ludzie są zwalniani w pracy za ich chrześcijańskie poglądy albo odrzuca się ich od życiorysy tylko dlatego, czy też po rozmowie kwalifikacyjnej odrzuca się ich tylko dlatego, że mają chrześcijańskie przekonania i nie zgadzają się z jakimiś rzeczami od natury moralnej. Chrześcijan pozywa się do sądu za to, że na przykład nie chcą udzielać ślubu parom homoseksualnym. Albo też zakazuje się chrześcijanom mówić na tematy natury moralnej, czy też seksualnej pod karą więzienia. Więc gdziekolwiek byśmy nie spojrzeli, chrześcijanie są prześladowani. W krajach islamu, w krajach gdzie panują inne religie, religie są dominujące. Ponieważ to także dotyczy Indii na przykład, gdzie hinduizm w pewnych rejonach jest dominujący, tam chrześcijanie też są prześladowani. Tam zabija się chrześcijan, tam bije się chrześcijan, tam pali się kościoły, ale na zachodzie, w kulturze zachodniej też chrześcijanie są prześladowani w inny sposób. Prześladowania mają inną formę, ale też to są prześladowania. Ale też są prześladowania, o których mówi się mniej, a które też są prześladowaniami. Jest to kwestia prześladowania, jakiego doświadczają chrześcijanie od najbliższych, od rodziny, od przyjaciół. I zresztą Pan Jezus też to zapowiedział. W Mateusza 10, 21, 22 możemy czytać takie słowa. A wyda na śmierć brat brata i ojciec syna i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawią ich o śmierć. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. Więc jest tu mowa o prześladowaniu w obrębie rodziny. Brat brata, ojciec syna. Powstaną dzieci przeciwko rodzicom. Prześladowanie. Można być prześladowanym za wiarę właśnie, czy doświadczyć prześladowania od strony najbliższych. Nie tylko od strony rządu, nie tylko od strony, powiedzmy, innej religii, dominującej religii, ale od najbliższych, od najbliższej rodziny, od przyjaciół można doświadczyć prześladowania. Jeśli jesteś prawdziwym chrześcijaninem, to na pewno doświadczyłeś prześladowania za wiarę, za ufność, jaką pokładasz Panu Jezusie Chrystusie. Raczej nikt z nas nie nastawał na życie, może nie źle to powiedziane, nikt z nas nie doświadczył zagrożenia życia z powodu wiary w Pana Jezusa Chrystusa, ale na pewno doświadczyliśmy wyśmiania, ubliżania, jakiegoś poniżania czy opozycji, a może też doświadczyliśmy tego, że ktoś kłamał na twój temat, przypisując ci coś złego. A jeżeli nic takiego nie doświadczyłeś jeszcze jako chrześcijanin, to zbadaj swoje serce, czy faktycznie jesteś chrześcijaninem. Zbadaj, czy całkowicie pokładasz swoją ufność w przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. Zbadaj, czy Jego krzyż jest twoją największą i jedyną chlubą. Zbadaj, czy jesteś sługą sprawiedliwości, czy też może sługą grzechu. Zatem doświadczenie prześladowania jest wpisane w bycie chrześcijaninem, w chrześcijaństwo. Jeżeli spojrzymy na początki chrześcijaństwa, to co zobaczymy? Popatrzmy na Księgę Dziejów Apostolskich. Część księgi, bo przykładów jest tam mnóstwo różnych. I tak już na samym początku, drugi rozdział Księgi Dziejów Apostolskich, 13 werset, jest napisane tak. Inni zaś, drwiąc, mówili, młodym winem się upili. Więc mamy sytuację, gdzie uczniowie modlą się, są w Jerozolimie, modlą się i oczekują obietnicy Ojca. I Duch Święty zostaje wylany. Duch Święty zstępuje i mówią innymi językami. W Jerozolimie byli w tym czasie ludzie, Żydzi pochodzący z różnych regionów świata, gdzie byli rozproszeni. I słyszą, nagle słyszą, jak ci Żydzi, ci uczniowie w różnych językach, w ich językach głoszą wspaniałe dzieła Boże. I pojawia się pytanie, o co chodzi, co się dzieje? I jedni byli zdumieni i byli w niepewności i mówili jeden drugiego, cóż to może znaczyć, ale inni drwili. O, popili się pijaki jedne, no, popili się. Więc drwili. Nie jest jeszcze to jakieś skrajne prześladowanie, ale już pokazuje, że kierunek, w jakim to wszystko idzie. Dzieje apostolskie, 4 rozdział. Piotr i Jan uzdrawiają człowieka, który siedzi przy bramie świątynnej. Głoszą Ewangelię i to się nie podoba. Zostają zabrani przez kapłanów i dowódców straży świątyni oraz saduceuszy i wtrąceni do więzienia aż następnego dnia. Później przywódcy religijni wypuszczają ich, ale zabraniają im nauczać w imieniu Jezusa. Prześladowanie. Dzieje 5:17. Jest mowa o tym, że saduceusze znowu pojmali Piotra i Jana i wtrącili ich do publicznego więzienia. Pan ich uwolnił, ale przywódcy religijni nie poprzestali na tym, tylko stawili ich przed Sanhedryn, przed Radę Najwyższą. Piotr głosił Chrystusa i to spowodowało co? Że chcieli ich zabić. Ale Gamaliel uspokoił Żydów, więc kazali ich tylko ubiczować i zabronili głosić Chrystusa i ich wypuścili. Więc już tutaj prześladowanie zaczyna się coraz bardziej takie konkretne. Dalej rozdziały 6 i 7 jest uwięzienie i ukamienowanie Szczepana. Tak, czyli już widzimy, że pierwsze żniwo, śmierć, prześladowanie postaci śmierci zostało zebrane. Saul, dalej dzieje 8, werset 1-4. Saul prześladuje Kościół. Generalnie Żydzi prześladują Kościół. Kościół się rozprasza. Ludzie, wierzący chrześcijanie rozchodzą się na różne strony, do różnych diaspor. Dalej dzieje 9 rozdział, 23-25 werset. Piotr, apostoł Paweł, głosi Chrystusa po swoim nawróceniu w Damaszku. Co się dzieje? Żydzi chcą zabić Pawła. I dzieje apostolskie 12:1-4. Herod prześladuje Kościół, ścina mieczem Jakuba, brata Jana oraz więzi Piotra z myślą, żeby go zabić po święcie Paschy. Więc dalej można sobie księgę prześledzić, jak bardzo często możemy widzieć, jak chrześcijanie, jak Kościół był prześladowany. Jest tam pokazane też, jakich form prześladowania się dopuszczano. To wszystko pokazuje nam, że być chrześcijaninem oznacza doświadczać prześladowania za wiarę w Jezusa Chrystusa. Więc pojawia się pytanie, no jak przyjąć prześladowanie, kiedy na nas przychodzi? Tekst mówi, że powinniśmy radować się i weselić. Pan Jezus nakazuje, radujcie i weselcie się. Więc pytanie, czy mamy radować się i weselić tym, że jesteśmy prześladowani? Czy mamy radować się i weselić się tym, że nasza rodzina, nasi najbliżsi, nasi przyjaciele odwracają się od nas i mówią na nas złe słowa? Ubliżają nam. Czy mamy radować się, że na przykład muzułmanie mordują naszych braci i siostry? Nie. Nie. To powoduje ból i smutek w naszych sercach. Grzech ludzi, to jak grzech ich kontroluje, zmusza do prześladowania chrześcijan, zasmuca nas. Więc nie mamy radować się i weselić z powodu prześladowania dla samego prześladowania. To nie jest powodem do radości. Pan Jezus mówi nam, że mamy radować i weselić się, ponieważ wielka jest nasza nagroda w niebie. Co to znaczy? To znaczy, że prześladowanie, którego doświadczamy z powodu Jezusa Chrystusa, mówi nam, że należymy do Niego, że jesteśmy Chrystusowi. W związku z tym, że jesteśmy Chrystusowi, to wiemy, dokąd zmierzamy. Do nieba. I wiemy, czego tam się możemy spodziewać. Wielkiej nagrody, wielkiej zapłaty. Jaka to nagroda? Poza tym, że jest to wielka, to nie wiemy. Ale to, że będziemy w niebie, powoduje, że nasza nadzieja odżywa. Oczekujemy gorliwie dnia, kiedy nie będzie już grzechu i nie będzie już żadnego prześladowania. Więc zobaczyliśmy, że doświadczenie prześladowania jest wpisane w bycie chrześcijaninem. Zobaczyliśmy też, że na podstawie dziejów apostolskich Kościół, chrześcijanie doświadczali prześladowań oraz jakie to były prześladowania. W końcu zobaczyliśmy, jak powinniśmy reagować na prześladowania, których doświadczamy. Ale jest jeszcze jedno pytanie, które trzeba zadać. Jest to bardzo praktyczne pytanie. Pytanie brzmi, jak pomóc tym, którzy doświadczają prześladowania w ten szczególny sposób, tego najgorszego rodzaju prześladowań. Bo my dzisiaj, można powiedzieć, żyjąc w Polsce, żyjemy w komfortowych warunkach. Nie doświadczamy aż takiego sprzeciwu. Nie doświadczamy, nie mamy zagrożenia życia z powodu naszej wiary w Pana Jezusa Chrystusa. A na przykład chrześcijanie w krajach muzułmańskich tego doświadczają. Więc jak pomóc tym, którzy przez takie prześladowania przechodzą? Więc wróćmy do Księgi Dziejów Apostolskich. I tam mamy opis tego, jak chrześcijanie pomagali tym, którzy doświadczali prześladowań. I tak na przykład Dzieje Apostolskie, 12 rozdział, 5 werset. Herod ściął Jakuba, brata Jana, uwięził też Piotra z zamiarem, że po święcie Paschy zostanie zabity, zostanie wydany Żydom. I co w tym czasie robi Kościół? 5 werset mówi, zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. Pan Bóg odpowiedział na to wołanie i posłał anioła, który uwolnił Piotra z więzienia i Piotr mógł głosić Ewangelię. Więc modlitwa, nieustanna modlitwa za osobę, za osoby, które doświadczają prześladowań, jest pomocą, jaką możemy zaoferować osobie prześladowanej, naszym braciom i siostrom, którzy są prześladowani. I ktoś może powiedzieć, co to jest modlitwa, tak? Ale jak popatrzymy na to, ile razy Bóg odpowiedział na wołanie, na modlitwy i uwolnił osoby spod prześladowań, to nie możemy lekceważyć tego. Nie powinniśmy lekceważyć modlitwy. Modlitwa jest bardzo ważna i bardzo potrzebna, ponieważ Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych i On wysłuchuje i potrafi pomóc tym, którzy potrafi wyrwać z niebezpieczeństwa. Więc powinniśmy nieustannie się modlić. Inny przykład tego, jak możemy pomóc tym, którzy doświadczają prześladowania, jest opisany w Dziejach Apostolskich, 9 rozdziale, 25 wersecie. Jest przykład apostoła Pawła, który w Damaszku, który doświadczył nawrócenia i w Damaszku głosił Chrystusa odważnie i Żydzi chcieli go zabić. I Żydzi chcieli go zabić i w 25 wersecie jest napisane, lecz uczniowie zabrali go w nocy, przerzucili przez mur i spuścili go w koszu. I dalej czytamy, że Paweł przybył do Jerozolimy. Jerozolima oddalona była od Damaszku o 350 mniej więcej kilometrów. Więc dzisiaj samochodem to jest jeden dzień drogi. Natomiast w tamtych czasach, no to już pewnie ponad tydzień trzeba było na nogach iść, żeby ten dystans pokonać. Ewentualnie można było jakąś inną drogę obrać, ale która też nie była wcale krótsza. Więc raz, że ci chrześcijanie, czy uczniowie Pawła, no pomogli mu w tych trudnych... pomogli mu uciec, czyli uciec od prześladowań. Można też powiedzieć, że wyprawili go też do Jerozolimy. To nie jest tak, że go spuścili w koszu, a teraz sobie radź. Tak? My zrobiliśmy swoje? Żegnaj. Radź sobie. Prawdopodobnie tak nie było. Raczej oni pomogli mu. Też zabezpieczyli go finansowo, żeby podczas tej podróży radził sobie, czy też przeżył. Żeby jeżeli potrzebuje, nie wiem, dostać się nad morze i przepłynąć ten dystans, to żeby miał na podróż. Więc raczej to nie było tak, no teraz wypchnęli Pawła i radź sobie, to już nie nasz problem, co z tobą będzie. Nie. Więc raczej zapewnili mu, pomogli mu uciec, ale też zapewnili mu wsparcie materialne, można powiedzieć. Więc oprócz modlitwy chrześcijanie mogą okazać pomoc materialną, żeby pomóc tym, którzy przez prześladowania przechodzą. Ta pomoc materialna będzie różna w zależności od potrzeb danej osoby. Być może trzeba będzie kogoś przechować, być może trzeba będzie kogoś ukryć, być może trzeba będzie kogoś wyprawić po to, żeby uniknął prześladowania. Więc to nas uczy, że nie powinniśmy być bierni w okazywaniu pomocy naszym braciom i siostrom w Chrystusie, którzy doświadczają prześladowań. Powinniśmy się modlić nieustannie za nich do Boga. Ale też jeśli jest taka potrzeba, powinniśmy pomagać na inne sposoby, materialnie, przez pomoc w ucieczce, przez wyprawienie do innego miasta, przez zaspokojenie ich potrzeb. W każdym bądź razie nie możemy być bierni, musimy być aktywni. I do tego zachęcam nas wszystkich, abyśmy byli aktywni w modlitwie przede wszystkim o prześladowany Kościół, ale też i we wsparciu materialnym. Musimy też pamiętać, że pomoc braciom i siostrom w Panu jest naszą chrześcijańską powinnością. Tego wymaga od nas miłość wzajemna. To jest to przykazanie, które Pan Jezus nam dał, tak abyśmy się wzajemnie miłowali. Jeżeli ktoś cierpi, no to cierpienie musi być wyrównane przez tych, którzy nie cierpią generalnie, czy powinno być wyrównane. Więc uczmy się tego. I pamiętajmy o tym prześladowanym Kościele, o tych braciach, siostrach, którzy dzisiaj być może są pozbawieni wszystkiego, majątku, przyjęli to z radością, tak jak adresaci listu do Hebrajczyków, ale my jako chrześcijanie nie powinniśmy siedzieć bezczynnie, ale powinniśmy ich wspomóc modlitwą i na, i materialnie tak, jak możemy. Amen.